Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Panie Janie,
Panie Janie,
niech Pan wstanie,
niech Pan wstanie.
Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją bim bam bom. Panie Janie,
Panie Janie,
niech Pan wstanie,
niech Pan wstanie.
Już się zbudził cały dom, kiedy dzwony biją bim bam bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bidi 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 bim bam bidi. Panie Janie,
Panie Janie,
niech Pan wstanie,
niech Pan wstanie.
Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją bim bam bom.
To był Adam Aston w piosence Henryka Warsa i Ludwika Starskiego z filmu Zapomniana melodia z 1938 roku. Witamy Państwa serdecznie w Kresowym Saloniku. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Po ubiegłotygodniowej audycji, drodzy Państwo, w której przypomnijmy, mówiliśmy o premierze filmu Sami Swoi, Początek, napisali do nas Państwo Joanna i Jerzy Rokiccy. Dziękujemy bardzo za polecenie filmu, znakomite dialogi, scenografia wsi Kresowej, wartka akcja, gra aktorów Pawlaka, Kargula, kobiet, nawiązująca do popularnych filmów Sami Swoi. Dowcipnie chwyta kamera zwyczaje i nastroje, jakie pamiętamy z opowieści rodzinnych. Wrażenia bardzo przyjemne.
Warto dodać, że korzenie rodzinne pana Jerzego Rokickiego to Gwoździec koło Kołomyi w województwie stanisławowskim. Dziękujemy za korespondencję, a także za liczne telefony po ubiegłotygodniowej audycji. Dziś, proszę Państwa, mijają 2 lata od napaści Rosji na Ukrainę. Pamiętamy ten dzień i do dziś trudno nam uwierzyć w to, co się stało. Posłuchajmy, co o wojnie i obecnej sytuacji mówią rodacy, mieszkańcy Ukrainy. Materiały otrzymaliśmy od naszych korespondentów z Kuriera Galicyjskiego.
Odessa jest cały czas mocno i ostro ostrzeliwana, zaczynając od 24 lutego.
Swietłana Zajcewa-Wełykodna, prezes Związku Polaków Ukrainy, oddział imienia Adama Mickiewicza w Odessie.
Być może infrastruktura portowa podczas trwania tych porozumień zbożowych tak zwanych była nieostrzeliwana, a miasto i nadal było niszczone przez ruskich, więc nie trzeba się okłamywać i mówić, że wtedy było mniej, teraz jest bardziej. Jest tak samo mocno ostrzeliwane i tak samo dużo niszczy się w mieście. Na pierwszy rzut oka w porządku, normalnie, tak jak kiedyś, czyli ludzie tak samo jadą do pracy, idą do szkoły, robią zakupy w sklepie czy coś innego, to na pierwszy rzut oka, a na drugi tak naprawdę każdy wie, że jest celon i że po prostu może być wycelowany w każdej chwili on lub ktoś z jego bliskich, może być wycelowany jego dom.
Anna Lisowska, Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie.
Mam cały czas kontakt z tymi naszymi chłopcami, którzy walczą w wojsku. I patrząc na ich nastrój, na ich nastawienie, to ja nie widzę tam, że oni mają jakieś takie opadnięte ręce. Odwrotnie, że będą nas bronić do skutku. Ja wierzyłam od razu, kiedy my mówili jeszcze w pierwsze dni, żebym wyjeżdżała, ja miałam bardzo dużą wiarę, że my wystoimy. I ja myślę, że większość mieszkańców Mikołajowa tak samo. Dzięki temu nam się udało. I myślę, że dalej, jeżeli my będziemy pewni w swoim zwycięstwie, to trzeba po prostu wierzyć i nadal robić swoje małe sprawy na swoich miejscach. Bo czasem tak myślimy, co my możemy tutaj zrobić? A się okazuje, że trochę możemy. Każdy, jeżeli na swoich siłach może coś małego zrobić, tak kropelka po kropelku i będzie może, tak? Także ja myślę, że ja żadnego razu nie zwątpiła, że my zwyciężymy. Mnie podtrzymują też люди, którzy o wiele więcej przeżyli niż ja i którzy mają bardzo dużą wiarę i bardzo duży optymizm, to nawet nie mam prawa, żeby wątpić. Pani powiedziała z Chersoniu, jeżeli by nie było wiary, to nie byłoby w ogóle sensu się bronić. Dlatego ja myślę, że wiara powinna być zawsze i nie powinniśmy opuszczać ręce, bo Ukraina po prostu nie ma innego wyjścia. I ja wierzę w nasze zwycięstwo i że to, mam nadzieję, że to będzie już niedługo.
Szanowni Państwo, współczucie i solidarność z narodem ukraińskim nie mogą zatrzeć pamięci i prawdy o traumie, jakiej z rąk nacjonalistów ukraińskich doświadczyli Polacy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 80 lat temu, 28 lutego 1944 roku, ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS, oddziały UPA oraz ukraińscy mieszkańcy okolicznych wiosek wkroczyli do wsi Huta Pieniacka w powiecie brodzkim województwa tarnopolskiego, wsi zamieszkałej przez ludność polską. W wyniku akcji pacyfikacyjnej śmierć poniosło co najmniej 850 mieszkańców wsi i uciekinierów z Wołynia. Przeżyło około 160 osób. Dziś gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest pani Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Witamy panią serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Stowarzyszenie Huta Pieniacka powstało w 2008 roku i zrzesza ocalałych z tej pacyfikacji, członków rodzin i sympatyków. Proszę przypomnieć, jak wyglądała pacyfikacja Huty Pieniackiej, jakie wspomnienia przekazali ocaleni.
Na przestrzeni tych lat, o których mówimy, o działalności stowarzyszenia, staraliśmy się weryfikować, spisywać wszystkie relacje świadków, którzy w momencie, kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie, no było to dosyć jeszcze kilkuosobowe grono. Oprócz tego oczywiście posiłkowaliśmy się dokumentami, które były gromadzone przez Komisję do Spraw Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z prokuratorem Szwiecem byliśmy w stałym kontakcie z Krakowa. I no, w wyniku tych wszystkich działań wiemy o tym, że wieś została zaatakowana 28 lutego, wczesnym rankiem, jeszcze było ciemno, z kierunków, tak jak relacje świadków wskazują, różnych. Zmierzali do Huty Pieniackiej żołnierze, banderowcy, także mieszkańcy okolicznych wiosek ukraińskich. Było 500-600 tych ochotników 4. Pułku Policyjnego SS, no ale także ogromna rzesza banderowców i, tak jak powiedziałam, sąsiadów. Wczesnym rankiem wieś została otoczona ścisłym kordonem. Były też w niedalekiej odległości furmanki sąsiadów, którzy zamierzali rabować Hutę Pieniacką i dobytek mieszkańców, Polaków. Zaczęto wyciągać z domów mieszkańców, z kryjówek, zewsząd. Gromadzono tych ludzi, spędzano ich do kościoła i do szkoły, a następnie w grupach kilkudziesięcioosobowych wyprowadzano do domów, do stodół i tam polewano te budynki benzyną i podpalano. I tak jak wspominali świadkowie, także i moja mama, ludzie wręcz modlili się o to, żeby ich zabito, żeby zginąć od kuli, ale żeby się żywcem nie palić. To było piekło na ziemi.
Wielokrotnie podczas uroczystości mówiła pani, że Huta Pieniacka to jest symbol polskiego cierpienia. Mówi pani też o pewnym doświadczeniu z udziałem pani rodziny.
Tak, ja jestem potomkiem z Huty Pieniackiej. Moja mama urodziła się tam i z tej licznej rodziny większa część została tam zamordowana. Moja mama jako jedna z nielicznych osób, jej udało się uciec, ale tam zginęli moi dziadkowie, czyli rodzice mojej mamy, babcia, dwie siostry, synek jednej z sióstr, 3-letni Rysiu, także bracia. A ci, którzy się uratowali, to tylko dlatego, że wcześniej zostali wywiezieni na roboty do Niemiec, a jeden z braci uchował się też w takiej kryjówce w piwnicy pod szkołą. Jeden też był w tym czasie w wojsku, służył jako polski żołnierz. On także dzięki temu uratował się. Ale też chcę podkreślić, że ci ludzie, mam takie doświadczenia i dlatego, że moja mama często o tym mówiła i wszystkie te osoby, które spotykałam podczas działalności Stowarzyszenia Huta Pieniacka, świadkowie zawsze powtarzali, że oni po prostu bronili się też przed tą nienawiścią i jestem tego pewna i przekonana, że tutaj to dobro jednak zwyciężyło, bo to w jaki sposób przekazywali pamięć, w jaki sposób nas wychowywali, zawsze zmierzało do tego, żeby kierować się dobrem, a nie złem. I te działania podejmowane przez nich, a potem jako kontynuacja, myślę, przez stowarzyszenie, także zmierzało zawsze do tego, żeby szukać tego, co dobre. Nigdy nie kierować się jakimś rewanżyzmem, tylko szukać właśnie takich dobrych relacji, dobrych uczynków. I na tej podstawie no, wiem, że symbol Huty Pieniackiej zwycięża.
Powiedziała Pani, że należy dbać o pamięć. Właśnie celem działalności Państwa Stowarzyszenia jest zachowanie tej pamięci o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. Państwo wielokrotnie jeździli na obecną Ukrainę do miejsca, w którym była ta miejscowość. Teraz jest to niemożliwe. Jak będą przebiegały tegoroczne uroczystości w kraju?
Począwszy od momentu, kiedy pomnik w Hucie Pieniackiej został poświęcony, odsłonięty, co roku jako stowarzyszenie organizowaliśmy tam uroczystości. Jednocześnie w katedrze lwowskiej zawsze w intencji pomordowanych była odprawiana msza święta. I rzeczywiście od 2 lat nie jeździmy tam i oficjalnie nasze uroczystości odbywają się w Warszawie, ale także we Wschowie, gdzie siedzibę ma Stowarzyszenie Huta Pieniacka. I w tym roku także wespół z współorganizatorem, z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, takie uroczystości odbędą się w Warszawie, na które serdecznie wszystkich zapraszam. 28 lutego o godzinie 10:30 zostanie odprawiana uroczysta msza święta w intencji ofiar w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a o godzinie 12 przy grobie nieznanego żołnierza złożymy wieńce i kwiaty. Także z informacji, które do mnie spływają, w bardzo wielu miejscowościach, gdzie mieszkańcy, gdzie świadkowie, gdzie rodziny osiedlili się po tej tragedii, zostają także ludzie, którzy pamiętają i tam także są odprawiane msze święte właśnie w intencji pomordowanych. Jest to niezwykle cenne, bo tak nas też wychowano, że ta pamięć zawsze była ściśle związana z wiarą.
Właśnie mijają 2 lata od agresji rosyjskiej na Ukrainę. W przestrzeni publicznej pojawiają się przecież takie głosy, słyszymy je również tutaj w Gdańsku, żeby kwestia przeszłości, trudnej wspólnej historii, solidaryzując się z walczącym narodem ukraińskim, odłożyć na potem, gdy wojna się zakończy. A z drugiej strony mówiła Pani, że zabiegaliście zawsze o pamięć w trosce o poszanowanie prawdy, o podstawy, zgodnie z którymi Państwa wychowano właśnie.
Tak, to jest dla mnie oczywiste, że nie można po prostu żyć inaczej, w innej przestrzeni, nie realizując takiego podstawowego obowiązku, jakim jest oparcie w prawdzie. To po prostu do niczego nie prowadzi pójście na skróty, a tak to często oceniam. Ono nie buduje dobrych relacji. To wszyscy wiemy, pewnie z kalendarzem każdy z nas widzi w jaki sposób, i to jest rzecz oczywista, nie da się żyć inaczej. I często właśnie mówię o tym, że tego się nie da tak po prostu odłożyć na bok, bo te sprawy były odkładane na bok przez 80 lat i wszyscy doskonale o tym wiemy, że były czasy komuny, że nie można było o tym mówić, potem było zdziwienie, że jak to się dzieje, że z naszym sąsiadem mamy takie relacje, jakie mamy. I uważam, że tutaj nie można takiego grzechu zaniechania powielać, dlatego że on tylko spowoduje, że my mamy coraz trudniejszą przestrzeń czy płaszczyznę do porozumienia. I im szybciej zrozumie to strona ukraińska, ale także każda strona, tutaj absolutnie tego nie oceniam, tym lepiej dla nas wszystkich będzie po prostu można realizować zwyczajnie swoje cele w takim poszanowaniu i w oczywistej, takiej dobrej współpracy. Mówię też o tym dlatego, że obecnie dochodzą do nas sygnały, że są pewne zmiany proponowane przez Ministerstwo Edukacji dotyczące podstaw programowych w szkole. I absolutnie nie zgadzam się z takim podejściem, żeby, a jest to w dokumentach już widoczne, że są propozycje wykreślenia spraw związanych z nacjonalizmem ukraińskim, który doprowadził do ludobójstwa Polaków. To jest nie do przyjęcia, dlatego że budujemy przecież społeczeństwo na takich podstawowych wartościach i tutaj element prawdy jest dla mnie oczywisty. I chodzi o to, żeby młodzież i ludzie, którzy nie znają tych tematów, jednak mieli taką zwykłą podstawę co do tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób Polacy ginęli, dlaczego tam kiedyś były polskie ziemie i dlaczego to jest tak ważne, jaka to jest spuścizna i element naszej tożsamości obecnie właśnie w tych budowanych relacjach.
Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na uroczystości do Warszawy. Jednocześnie, jeżeli mogę poprosić, nie wszyscy mogą przyjechać, prawda, i tutaj być na miejscu, ale tego dnia, często prosimy o to, żeby pamiętać, żeby się pomodlić, zmówić Ojcze Nasz. Takim przesłaniem żegnał się mój dziadek ze swoją rodziną i to powoduje, że zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy zginęli, a my spełniamy swój obowiązek.
Kwestia zbrodni nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej będzie tematem prelekcji badaczy IPN z Rzeszowa i Gdańska podczas 24. Kresowej Środy Literackiej 28 lutego o godzinie 13 w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni i o 17 w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. Organizatorem prelekcji jest Fundacja Pomorskich Kresowian.
Natomiast w piątek, 1 marca, będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O uroczystościach zaplanowanych w tym dniu w Trójmieście można przeczytać na stronie internetowej oddziału gdańskiego IPN. Stowarzyszenie imienia kapitana Antoniego Rymszy, pseudonim Max w Choczewie, zaprasza w sobotę, 2 marca o godzinie 12 na mszę świętą do Kościoła Matki Bożej Królowej Polski, a po niej do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki na poczęstunek i koncert.
I to na dzisiaj, drodzy Państwo, wszystko. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do słuchania nas za tydzień o poranku o 6.30 lub do odsłuchania audycji potem na stronie radiogdańsk.pl.
Dziś, w tym szczególnym dniu dla obywateli Ukrainy, w tym naszych rodaków, posłuchajmy znanego Państwu utworu Czesława Niemena. Do usłyszenia.
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.